Okej, kochani, słuchajcie, ja sobie miałem dużo czasu na przygotowanie tego kazania i napisałem sobie takie kazanie ładne na temat życia z wiary, to ono zawsze pasuje. I się rozstałem z tym kazaniem, powiem szczerze, gdzieś czuję takie przynaglenie i chciałbym wrócić do mojego tematu sprzed 3 tygodni. Chciałbym mówić na temat pokoju, bo nie miałem pokoju właśnie, żeby mówić na jakiś inny temat. I chciałbym wrócić do tego tematu. Czuję się, że Duch Święty zawraca mnie w tym kierunku. Więc to moje ładne kazanie poszło gdzieś na półkę. Kiedyś do niego wrócimy. A dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o historii wojny domowej. Wojny domowe mają to do siebie, że są najbrutalniejsze, najbardziej bolesne, najbardziej wyniszczające psychicznie, moralnie, w jakikolwiek sposób. Czy to są wojny dotyczące całych narodów, czy wojny dotykające rodzin, tak? Bo zdarzają się takie sytuacje. Nie wiem, czy ktoś z was widział takie sytuacje, kiedy rodzina jest podzielona jakąś sprawą spadku albo czegoś takiego i bracia, którzy nie mają już rodziców, zostali sami na świecie, nie rozmawiają ze sobą od 20 lat. Wojny są bardzo brutalne. Ja generalnie unikam takiego sposobu głoszenia, on już jest taki trochę staroświecki, ale dzisiaj będzie kilka fragmentów przeczytanych, długich takich. Dzisiaj się tak nie głosi, ale pozwólcie mi być trochę dzisiaj takim oldschoolowym kaznodzieją. Chciałbym was zabrać do Księgi Jozłego, bo tam jest wojna, która wisi na włosku. Księga Jozłego, 12 rozdział, wersety od 10 do 12 i czytamy tam takie słowa. A gdy synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa przybyli do okręgów nadjordańskich w ziemi kananejskiej, zbudowali tam ołtarz nad Jordanem, ołtarz z wyglądu okazały i usłyszeli synowie izraelscy tę wieść. Oto zbudowali synowie Rubena i synowie Gada i połowa plemienia Manassesa ołtarz na pograniczu ziemi kananejskiej w okręgach nadjordańskich po stronie synów izraelskich, a gdy te synowie izraelscy usłyszeli, zebrali się cały zbór izraelski w Sylo, aby wyruszyć przeciwko nim na wojnę. Tak? Jozłego 12, 10 do 12. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Izrael już objął w posiadanie swoją ziemię obiecaną, a część plemion wylądowała, tak patrząc na mapę, po prawej stronie Jordanu, dokładnie 2,5 plemienia, a reszta była za Jordanem, tutaj od strony Morza Śródziemnego. Postanowiono zbudować ołtarz Bogu. To chyba dobrze, tak? To chyba dobrze. I teraz to wydarzenie, że zbudowano ten ołtarz, sprawia, że wojna domowa wisi na włosku. Pozostałe 9,5 plemion postanawia z powodu wybudowania ołtarza wyruszyć przeciwko nim na wojnę. Wydaje nam się to być niezrozumiałe, śpieszę szybko z wyjaśnieniami. Otóż przed wejściem do Kanaanu, przed zajęciem ziemi obiecanej, Izrael otrzymał prawo mówiące wszystko, mówiące o tym, jak się oddaje Bogu cześć, jak się Bogu czci nie oddaje. Wszystko było podane jak na talerzu, nie musieli zastanawiać się, trzeba było wypełnić wolę Bożą. I prawo mówiło też na temat właśnie składania ofiar, budowania ołtarzy. I chciałbym przypomnieć, co Bóg powiedział do narodu wybranego, kiedy oni byli o krok przed, tak? W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi do nich tak. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim Bogom narody, którymi zawładniecie. Tak? To jest powód w ogóle, dla którego oni tam wchodzą. Te narody dopuszczały się strasznych rzeczy, nie tylko bałwochwalstwa, ale w tym swoim kulcie dopuszczały się rzeczy strasznych i to jest powód, dla którego Bóg je usuwa. I Bóg mówi dalej tak, zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, podpalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zatrzecie ich imię z tego miejsca. I teraz uwaga, dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan Bóg wasz wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. Tam też będziecie przynosić wasze całopalenia i swoje rzeźne ofiary i dziesięciny i dary ofiarne swoich rąk, ślubowane i dobrowolne oraz pierworodne z waszego bydła i czody. Tak? Mamy tutaj taki zapis mówiący o tym, że to nie jest tak, że oddajemy Bogu, gdzie chcemy, w jaki sposób chcemy, że wybieramy sobie to, co możemy dla Boga robić, aby Go uczcić, ale Bóg mówi, czego nie będziecie robić. Mówi, nie będziecie sobie czynić ołtarzy, jakichś miejsc ofiarnych w każdym dowolnym miejscu, ale będzie jedno dla całego narodu i cały naród będzie się tam zbierał. I mamy tutaj sytuację, kiedy wygląda na to, że tym za Jordanem no nie bardzo to pasuje i postanowią zrobić coś innego. I wojna wisi na włosku, ponieważ ci pozostali, którzy przestrzegają prawa, mówią, coś jest nie halo z wami i nie możemy na to pozwolić, tak? I wojna wisi na włosku, ale czytamy tam w Księdze Złego, że postanowiono wysłać delegację, tak? Wysłać komisję, aby upewnić się, tak? Aby upewnić się i tam czytamy, że zostali wybrani naczelnicy rodów, a więc osoby z chłodną głową, osoby wstrzemięźliwe, tak? Będę wracał do tego słowa, że tego przesłania, że pokój czynią ludzie wstrzemięźliwi. Pokój w życiu wprowadzają ludzie wstrzemięźliwi. I wyrusza delegacja tych naczelników rodów. Pomimo tego, że wina jest ewidentna, tak? Pomimo tego, że grzech jest ewidentny, postanowiono jeszcze ostatni raz porozmawiać, zanim miecze zostaną wyciągnięte, zanim zostaną wyciągnięte tarcze, zanim zostaną napięte łuki, zanim zacznie się bita, postanowiono porozmawiać. I ci naczelnicy przybywają tam do swoich braci, przybywają do swoich braci i w Jozłego 12, 16, 18 czytamy tak, poprosiłbym, jeśli można wyświetlić, Jozłego 12, 16 czytamy tak, tak mówi cały zbór Pana. 22. Dobrze. 22. Bardzo przepraszam. Tak mówi cały zbór Pana. Cóż za wiarołomstwo, którego się dopuściliście wobec Boga Izraelskiego, odwracając się dziś od Pana przez zbudowanie sobie ołtarza, aby podnieść dziś bunt przeciwko Panu. Czy nie dosyć tam grzechu z Peor, którego się jeszcze do dnia dzisiejszego nie oczyściliśmy, a za który plaga dotknęła zbór Pana, że wy dziś znowu odwracacie się od Pana. Jeżeli wy dziś podniesiecie bunt przeciwko Panu, on jutro zapłonie gniewem na cały zbór izraelski. Tak? To jest taki zarzut. To jest zarzut wobec naszych braci, tak? którzy łamią prawo. Tak? Te słowa są bardzo proste. Nie pamiętacie, tak, tej sytuacji, która miała miejsce kilkanaście lat wcześniej na pustyni, kiedy Izrael w miejscowości Peor właśnie przystąpił do oddawania czci bożkom, łamania Bożego prawa. Wtedy spadła na cały naród kara w postaci plagi i zginęło 23 tysiące osób. Tak? I ci ludzie to pamiętają. I zadają takie pytanie, czy chcecie dopuścić się tego samego? I od 25 wersetu czytamy dalej jakby wytłumaczenie, dlaczego to się stało, jakie są intencje, jakie są prawdziwe intencje tych, którzy dopuścili się zbudowania tego ołtarza. Wszak Pan uczynił Jordan granicą między nami a wami. Tak, to jest proste na mapie. Synami Rubena i synami Gada i nie macie żadnej społeczności z Panem. Tak synowie wasi odstręczą naszych synów od bojaźni przed Panem. I teraz tłumaczą się dalej. Więc pomyśleliśmy sobie, zbudujmy sobie ołtarz, lecz nie do składania ofiar całopalnych i zwykłych, lecz aby był świadkiem między nami, a między wami, między potomkami naszymi po nas, że chcemy przy nich oddawać cześć Panu. Przez nasze ofiary całopalne, przez nasze ofiary zwykłe i przez nasze ofiary pojednania. I aby kiedyś w przyszłości nie mówili wasi synowie do naszych synów, nie macie żadnej społeczności z Panem. Więc pomyśleliśmy sobie, jeżeli by mieli kiedyś w przyszłości nam tak mówić do nas i do naszych potomków, to my możemy powiedzieć, spójrzcie na budowę tego ołtarza pańskiego, który wznieśli nasi ojcowie, uwaga, nie do składania ofiar całopalnych i niezwykłych, lecz aby był świadkiem między nami a wami. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli podnieść bunt przeciwko Panu i odwrócić się dziś od Pana, wznosząc ołtarz do składania ofiar całopalnych, ofiar z pokarmów i ofiar zwykłych, oprócz ołtarza Pana, Boga naszego, który jest przed Jego przybytkiem. Wiem, że ta historia, ona jest odległa od naszej rzeczywistości. Tak? Dzisiaj nie budujemy Bogu kamiennych ołtarzy do składania ofiar. Dzisiaj nie składamy właśnie tam ofiar ze zwierząt. To nie jest nasza rzeczywistość. Ale ta sytuacja opisuje pewien proces. Biblia mówi, że wszystko, co jest zapisane, to ma jakieś znaczenie dla nas. Tak? To ma jakieś przesłanie do nas skierowane. Coś Duch Święty chce do nas dzisiaj powiedzieć. Mamy tam, myślę, idealny opis tego, jak rozwiązywać konflikty. Ponieważ zaistniała sytuacja, która mogła się skończyć wojną, która mogła przynieść coś naprawdę strasznego do życia wielu Bożych ludzi. I właściwie szykowano się już do tej wojny, ale zanim polała się krew, ktoś mądry, ktoś właśnie rozsądny wpadł na pomysł, aby upewnić się po raz ostatni, czy sprawy mają się tak, jak wyglądają. Tak? Taka misja ostatniej szansy. Jak znam życie, to po stronie tych, którzy się szykowali do wojny, byli ludzie, którzy mówili, to jest stracony czas, to jest bez sensu rozmawiać. Ołtarz tam stoi, złamali prawo, zbudowali go, nic tego nie zmieni. Można zaklinać rzeczywistość, ale nic tego nie zmieni. I wstrzemięźliwość tego grona, tych starszych osób, ich właśnie chłodne głowy zachowały Izrael od bratobójczej wojny. Oni udali się na miejsce, postawili te zarzuty i słyszeli odpowiedź, że ołtarz rzeczywiście stoi, ale ma zupełnie inne znaczenie niż to, które było mu przypisywane, ponieważ właściwie powiedzielibyśmy współczesnym językiem, że to nie był ołtarz, ale to był raczej monument, pomnik, który miał uczcić, który miał upamiętnić braterstwo między plemionami po dwóch stronach Jordanu, braterstwo w Bogu, w Bożym Słowie, a nie składanie Bożych ofiar. I pomimo tego, że pozory wyglądały absolutnie źle, okazało się, że były mylące. I wielką mądrością okazało się dotarcie do faktów, dotarcie do motywacji, jakimi kierowali się twórcy tego ołtarza. Wiecie, pozory mogą być bardzo mylące. Pozory naprawdę mogą być bardzo mylące. Gdybyście otworzyli mojego laptopa, włączyli go, w prawym dolnym rogu pojawiłaby się wam taka informacja. Ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna. Co byście pomyśleli o mnie? No, nie popieramy złodziejstwa, prawda? Nie popieramy jakiegoś hakowanego oprogramowania, nie popieramy ściągania nielegalnego oprogramowania, tak? Pirackie oprogramowanie to nie jest coś dla chrześcijan, to nie jest fajne, tak? To nie jest dobre. Jaki hipokryta, takie kazania tutaj fajne głosi, a sam używa tego oprogramowania. Ale chcę wam powiedzieć, że nie. Mój system jest legalny, musieliśmy go przeinstalowywać i zginął mi kod do niego po prostu. Zginął mi kod, który miałem oryginalnie i w tej chwili cały czas jestem, przy każdym uruchomieniu wyświetlają mi się takie ikonki. Ale to oprogramowanie nie jest kradzione. Ale ty, nie znając tej historii, pomyślałbyś sobie o mnie, jakoś tego kazania już mi tak nie smakują, tak? Więc warto czasami jakby, nawet jeżeli coś w twoich oczach jest nie w porządku, czyjeś zachowanie i postępowanie jest nie w porządku, upewnij się, jakie motywacje za tym stoją, tak? My chcemy być ludźmi, okej, nie wiem, czy ty chcesz, ale ja cię namawiam do tego, żebyś był człowiekiem, który zasiewa pokój. Namawiam cię do tego, jestem przekonany o tym, że to jest nasze powołanie, aby nieść pokój, tak? Przede wszystkim pokój z Bogiem. Tak? W imię Chrystusa mówimy do ludzi, pojednajcie się z Bogiem, tak? Niech będzie pokój między Tobą a niebiosami, niech będzie pokój między Tobą a Bogiem. Namawiamy ludzi do tego, chcemy ich do tego przekonywać, ale też wierzę w to, że misją Kościoła jest pojednanie między jednymi a drugimi. Tak? Słowo Boże mówi, że Bóg zniósł mur, przegrodę nienawiści i uczynił pokój między jednymi a drugimi, Żydami i Grekami. A dzisiaj tak etnicznie tutaj na tej sali nie widać jakichś wielkich różnic między nami, ale czynienie pokoju nie jest proste, jeżeli nie leży to w Twojej intencji. Namawiam Cię do tego, tak? A pozory mogą być bardzo niebezpieczne. Jezus powiedział, tak? W Ewangelii Jana 7,24 są słowa Jezusa, który mówi tak: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Jeżeli usłyszałeś słowa, które jakoś Cię drażnią, irytują, upewnij się, jakie ktoś ma intencje. Upewnij się. Tak, zanim kogoś potraktujesz ostro w swoim życiu, zanim komuś odpowiesz tak, że mu po prostu w pięty pójdzie, zastanów się, tak? Bo być może nadajesz znaczenie inne niż ktoś zamierzył. Tak? Coś z założenia może mieć jakby inną motywację, albo przypisujesz zbyt wielką motywację. To jest taki błąd, który często popełniamy, że drobną sprawą, jak jesteśmy zdenerwowani, przewrażliwieni w takich momentach, jesteśmy, przypisujemy zbyt wielkie znaczenie. Ktoś powiedział żart pod Twoim adresem, jakąś uwagę i już jesteś wzburzony, już nad sobą nie panujesz i zaczynasz używać broni masowego rażenia. Ostatnio na 700 miastach pewien pastor opowiadał o takim mechanizmie przypisywania zbyt dużego znaczenia pewnym zachowaniom, które dzieją się, i on opowiadał o tym, jak to się dzieje w jego głowie, i zastanowiłem się, że ja mam tak samo. Często przypisuję zbyt duże znaczenie. Tak, podam wam taki przykład. Chciałem powiedzieć, że to chodzi o anonimowego pastora, ale i tak będziecie wiedzieli, że chodzi o mnie, więc nie ma się co... Czasami zdarzają się takie sytuacje. Na przykład siedzę w kuchni, ubieram ziemniaki na obiad i myślę, ręce działają samoczynnie, a ja myślę o tych wielkich, przełomowych dla ludzkości rozwiązaniach, które mogłyby zmienić losy świata. Taki moment, tutaj dzieją się ważne rzeczy. Obieram te ziemniaki, to są wielkie rzeczy. Jestem trochę niezadowolony, że muszę to robić, tak? Że muszę te ziemniaki obierać. I zjawia się moja kochana żona w kuchni. Ona jest kochana. I mówi na przykład coś takiego. Dlaczego? Tak? Dlaczego ktoś wrzucił plastiki do śmieci zmieszanych? Tyle razy wam mówiłam. Nam to znaczy ja plus tych trzech darmozjadów, których utrzymujemy. Tyle razy was prosiłam, żebyście to segregowali. I tam mówi i tak dalej, i tak dalej. I mówi to bardzo spokojnie, uprzejmie, grzecznie i wychodzi. I nie wie, że w mojej głowie uruchomiła się taka aplikacja, ona ma taką nazwę symulacja gry wojennej. Tak? To już się odpaliło po prostu tam. Ten program już tam działa, już nic nie jest w stanie go zatrzymać. Ona sobie poszła, a ja właśnie ochłonąłem tak wstępnie, chociaż nikt tego nie zauważył, bo ja już byłem tam sam ze sobą. I w mojej głowie ten proces jest taki. Ja tutaj obieram te ziemniaki dla mojej niewdzięcznej rodziny, zacharowywuję się godzinami, tak? Po łokcie sobie ręce urabiam, obierając te głupie ziemniaki, a mógłbym zmieniać losy świata. Ta aplikacja już jest nie do zatrzymania, program ruszył. Ona z symulacji gry wojennej później się przeskakuje w taką opcję zimna wojna. I wracam do początku tej sytuacji, tak? Jak ona mi tak mogła powiedzieć, tak? A ja byłem taki zaskoczony. Później są scenariusze, jak mogłem jej odpowiedzieć, tak? Co, ona do mnie to, a to ja do niej to. Ona do mnie to, a to ja mogłem jej odpowiedzieć to, to i jeszcze to. I w tej mojej głowie ona stoi tam w tej kuchni z otwartymi ustami, patrzy na mnie, przeżywa takie nawrócenie I zaczyna przepraszać swojego genialnego męża, jak tak mogła zrobić. Tak? Jest zachwycona moją mądrością, moim geniuszem. Muszę przyznać, że to jest właśnie symulacja. To się nigdy nie wydarzyło w rzeczywistości. Sprawy się nigdy tak nie potoczyły. Słuchajcie, no to jest takie śmieszne, nie? Ale to naprawdę się czasami w mojej głowie dzieje. Ale kiedy jesteśmy wzburzeni, kiedy ktoś nas zranił, kiedy ktoś nam właśnie powiedział coś tam, coś właśnie takiego nieistotnego, typu tam właśnie segregacja. Ja wiem, że macie swoje rytuały w domu, tak? Nie wiem. Mężczyźni zawsze nie zamykają tego urządzenia w ubikacji. No, różne rzeczy są, tak? Ale kiedy jesteśmy, posłuchajcie uważnie, bo teraz już mówię tak absolutnie poważnie, kiedy jesteśmy wzburzeni, mamy tendencję do przypisywania mylnego lub zbyt dużego znaczenia temu, co widzimy lub słyszymy. Kiedy coś dotknęło naszych emocji, ostatnio świetne kazanie Paweł miał właśnie o wzroście emocjonalnym, o uleczeniu emocjonalnym. Kiedy jesteśmy w takim stanie pobudzenia, to słowa potrafią rozkręcić się w naszej głowie ponad miarę i niszczyć. I to nigdy nie prowadzi do pokoju. To nigdy nie prowadzi, tak? Ołtarz to ołtarz. Zbudowali ten ołtarz tam, zabijmy ich. Zróbmy wojnę, zamordujmy ich wszystkich, bo oni po prostu odstąpili od Pana, są przeciwko Bogu, to są zdrajcy, to są heretycy, to są odstępcy od Pana, tak? Ołtarz to ołtarz, zabijmy ich, tak? 5 minut się spóźniłeś w domu? 5 minut to spóźnienie. 5 minut to 5 minut. Spóźniłeś się, obiecałeś, że się nie spóźnisz. Szlaban na kompa 2 miesiące. Tak? Umawialiśmy się, że zrobisz to tak, kochanie, a zrobiłeś to inaczej. Śpisz w stołowym, tak? Jak miał? 2 miesiące. Ja nie pytam, Rafał, jak to działa u ciebie. Miałeś posprzątać w ogródku tak, miałeś posadzić kwiatki tak, tak i tak. I wiecie, tą machinę puścić w ruch jest bardzo łatwo, bardzo łatwo. Tak? To naprawdę ma niszczące skutki. Ma to wyniszczające dla nas. W Hebrajczyków 12:14 czytamy takie słowa. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Hebrajczyków 12:14, nawet ten 15 jeszcze możemy przeczytać. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Zakładam, że to nikt nie ujrzy Pana odnosi się wyłącznie do uświęcenia. Zakładam, że to jest do tego się łączy, że... Ale ciekawe jest to zestawienie, właśnie dążenie do pokoju jest tak samo istotne jak uświęcenie w życiu chrześcijanina. Brak pokoju w naszym życiu skutkuje zgorzknieniem i odsunięciem od łaski Bożej. Tak to niestety jest. Tak to niestety jest. Nie pozwól sobie na to, żeby złe myśli z powodu może segregacji śmieci albo jakichś innych rzeczy ważniejszych, tak, zagnieździły się w twojej głowie, bo to może zniszczyć nie tylko radość zbawienia, radość życia, ale może sprawić, że całe twoje życie będzie niesmaczne i gorzkie i odetnie cię w jakiś sposób od Bożego błogosławieństwa. Nie pozwalaj sobie na to, żeby pozostawać w stanie pokłócenia ze swoją żoną dłużej niż do wieczora, ze swoim bratem, siostrą, rodzonym, duchowym w jakikolwiek sposób. Słuchajcie, brak łaski Bożej wysysa z nas życie. Żyjemy po prostu wtedy legalistycznym prawem. Powiedziałbym, że w takim stanie właśnie psychicznym, emocjonalnym nie jesteśmy w stanie służyć Bogu. Nie potrafimy. Nie potrafimy przynieść nic dobrego. I wiecie, to nie będzie dzisiaj długa usługa. To nie będzie bardzo długa usługa, ale chcę powiedzieć o takich praktycznych rzeczach związanych z pokojem. To, co niszczy nasz pokój z ludźmi, zauważyłem, są takie dwie rzeczy. Po pierwsze, nierealistycznie wysokie oczekiwania wobec innych. Nierealistycznie wysokie oczekiwania wobec innych, tak? Wynikające często z idealizowania, ze stworzenia sobie takiego idealnego obrazu kogoś i ten ktoś, kto jest blisko mnie, już nie pasuje do tej bajki, do tej historii, którą sobie stworzyłem, ponieważ w mojej głowie jemu rozpisałem taką listę wymagań, oczekiwań i on nie jest w stanie za tym nadążyć, tak? Oczywiście, kiedy masz postawę idealizowania, to na zewnątrz rzeczy, których nie znasz, one wyglądają lepiej. One wyglądają lepiej. Gdybym miał tamtą pracę, wiecie, jak tam pracowników traktują, jakie oni mają premie, jak tam doceniają po prostu, jak tam kierownicy w tej firmie, jak dyrektorzy tam funkcjonują wobec pracowników, wow. Jaką ja byłabym żoną, gdybym miała takiego męża, jak Zośka do mnie z pracy. Normalnie on o nią tak dba zawsze. Urodziny, walentynki, pamięta o wszystkim, kwiatki na ustawionego marca, nie tylko. Tak? Bo ten obraz tej koleżanki z pracy jest taki wysoki, tak? On jest najprawdopodobniej właśnie taki nieprzylegający do rzeczywistości, ale to sprawia, że mój Heniu już nie jest taki idealny, jak na niego patrzę. Tak? On już nie jest taki idealny, bo sobie wyidealizowałam kogoś tam i postawiłam nierealistyczne oczekiwania. O, w tamtym kościele, jak ja bym tam wzrastał, ja bym codziennie miał proroctwa w tamtym kościele, przy tamtym pastorze i z tamtą grupą uwielbiającą. Albo chociaż właśnie ta liderka tej drugiej grupy domowej właśnie, o, jest dziewczyna, to jest Boża kobieta, tak? I to prowadzi nas do narzekania oczywiście, ale nakładamy na ludzi, być może ci ludzie nawet o tym nie wiedzą, my sobie w głowie tworzymy taki obraz, nakładamy na nich brzemiona, których nikt nie jest w stanie unieść. Mąż, żona, brat, ktokolwiek, tak? I to prowadzi do frustracji, do rozczarowania. Przychodzi moment przełomu i wywalimy tej osobie to na twarz. Żebyś ty, siostro, była taka... O, tamte to są siostry, ale ty to nie. Tak, przychodzi taki moment, kiedy powiemy i kogoś zranimy. A więc nie nakładaj nierealistycznie wysokich oczekiwań na innych ludzi. Nie rób tego. Druga rzecz, która niszczy wszelki pokój, to jest, tak sobie to opisałem, demonizowanie kogoś, z kim mamy różnicę zdań. Powiedzmy sobie szczerze, nie ma takich sytuacji, okej, może przesadziłem, ja się nie spotkałem z takimi sytuacjami, kiedy dwie osoby znające się długo, chociaż raz w życiu o coś się nie skonfliktują, tak? Kiedy nie ma różnicy zdań, kiedy nie ma jakiejś, no właśnie nazwijmy to konfliktu, chociaż to nie musi przybierać formy tam wojny w klatce, jakichś zapasów boksu, tylko chodzi mi o różnicę zdań, tak? I kiedy jest, mamy jakiś poziom dojrzałości w takich sytuacjach, to najczęściej odsuwamy się od siebie na chwilę, pozwalamy, żeby para z czajnika zeszła, żeby ten czajnik się wygwizdał, ciśnienie zeszło, temperatura pod kotłem spadnie i szukamy rozwiązania. Bardzo taką postawą, którą ja od czasu do czasu zdarza mi się widzieć, to jest: pokłóciłem się z kimś i teraz wiem, że ten człowiek to jest od diabła. Wszyscy pastorzy są przeciwko mnie po prostu, oni się wszyscy mylą, wszyscy po prostu się mylą, co do jednego, tak? Tak? Pokłóciłem się z żoną i sobie myślę, tak? Dobrze mi mamusia przed ślubem mówiła i ostrzegała mnie przed nią, a ja matki nie słuchałem, to nie jest mojego życia, żeby nie było wątpliwości. Tak? Słuchajcie, bardzo często tak się dzieje, że... I to jest taka, taka tendencja w nas właśnie, że ktoś jest w błędzie i my chcemy od razu przypisać mu wszystkie złe rzeczy, tak? Przykleimy mu na czoło etykietkę z naszym opisem, zamkniemy go do szuflady, z której już nigdy nie wyjdzie. I w skrajnych przypadkach ludzie, którzy się tak zachowują, nie mają przyjaciół, bo każdą relację, w której spotyka ich jakaś różnica zdań, jakiś konflikt, odcinają i odsuwają od siebie takich ludzi. Po jakimś czasie będziesz sam w życiu, jeśli tak funkcjonujesz. Po jakimś czasie będziesz sam. Tak? Nie buduj w swojej głowie dla ludzi jakiegoś archiwum X, do którego im wkładasz i zamykasz im. W kościele takim typowym objawem takiej postawy, takim tym, co ja obserwuję, jest przypisywanie takiej etykiety ludziom, że ktoś jest zwiedziony, że ktoś jest zwiedziony, tak? Powiem wam, że żadne inne słowo w kościele nie zrobiło takiej kariery jak słowo zwiedzenie. Jak jesteś na Facebooku, na jakichś takich dziwnych forach, to zwiewaj stamtąd, bo za jakiś czas po prostu będziesz we wszystkim widział złe motywacje, złe nauczanie, chore postawy, zwiedzionych pastorów. Uciekaj stamtąd. Tak? To, że ktoś ma ciut inne poglądy teologiczne jak ty, to nie znaczy, że jest zwiedziony. Ktoś, że ktoś lubi inną chrześcijańską muzykę, ma innych ulubionych pisarzy chrześcijańskich, słucha czyichś innych kazań, to nie oznacza, że jest zwiedziony. Uważaj na to. Mamy ogólnie, jak z tym jest czasem nieźle, mamy ogólnie dwa takie błędne założenia naszych czasów i warto też o nich powiedzieć. Jeśli się, to są dwa błędne. Jeśli się z kimś przyjaźnię, to od razu muszę akceptować wszystkie jego poglądy. Nieprawda. To, że kogoś lubię, że kogoś szanuję, że z kimś mam chemię, że z kimś lubię jeździć na wycieczki rowerowe, na ryby, na spacery do parku, nie oznacza, to, że przyjaźnimy się z ludźmi, nie oznacza, że muszę się z nim we wszystkim zgadzać. Absolutnie nie. Ale jest też drugi rów po drugiej stronie drogi, do którego czasami wpadamy, to jest taki, że jeżeli się z kimś nie zgadzam, to oznacza, że go nienawidzę. Tak? Nieprawda. Mogę kogoś kochać i nie zgadzać się z nim. Tak? Dzisiaj chciałbym was namawiać usilnie. Uważam, że jeżeli zamierzamy budować Kościół, to możemy budować go tylko na wartościach. Możemy budować go tylko na kulturze. I pokój to tak naprawdę za mało. To jest za mały fundament, żeby zbudować żywy, tętniący życiem, wpływowy Kościół. Nawet pojednanie to jest za mało. Miłość. Tylko na tym. Jeżeli ktoś ma coś przeciwko komuś, niechaj mu odpuści, niech uzna siebie za niższego. Dąż do pokoju i do uświęcenia. Pilnuj się, żeby właśnie jakieś wydarzenie nie sprawiło, że pozostaniesz z daleka od Bożej łaski. Nie sprawiło, że zostaniesz odsunięty, tak? Bo to może ci wyrządzić szkodę. To może sprawić, że wiele innych osób będzie tym dotkniętych, zarażonych. Nie pozwól na to właśnie, żeby to w taki sposób zaskutkowało. Jeśli w twojej głowie odbywają się symulacje wojenne, jeżeli ta aplikacja po prostu tam gdzieś z tyłu ciągle pracuje, to ja składam świadectwo, chciałem złożyć świadectwo, że można ją wyłączyć. Tak? Bóg jest dobry, Bóg jest w stanie to po prostu wyłączyć. Ten symulator zimnej wojny, to się da. Jezus Chrystus właśnie po to przyszedł. Abyś był wolny. Abyś był wolny od tego. Abyś był wolny. Niezależnie od tego, jak, co sobie myślisz, czy czujesz, że zostałeś powołany do epokowych odkryć, do zmieniania losów świata, czy czujesz, że jesteś kimś takim normalnym, to co dla ciebie Bóg przeznaczył, to jest życie w wolności, w pokoju. Właśnie poprzez tą miłość mamy dostęp do tronu łaski. Namawiam cię do takiego życia. Bądź też agentem Bożego pokoju. Bądź agentem Bożego pokoju. Przynoś go. Próbuj pojednać innych ludzi. Być może w twojej rodzinie właśnie. Być może w miejscu pracy. Nie przyłączaj się właśnie do takich pozornych ocen. Do pozornych sądów. Tak? Zdobądź się na wysiłek, aby zastanowić się, dlaczego ludzie tak zachowują się, a nie inaczej. Bo wtedy będzie ci łatwiej rozwiązać tę sytuację. Tak? Okej. Powstańmy.